Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Wizytę w Watykanie złożył Władimir Putin. Papież spotkał się z pielgrzymką ukraińskich grekokatolików. Watykańscy astronomowie wyglądają komety Ison. 25 listopada zapraszam na wieczorny program informacyjny. Oddaniem czci ikonie Matki Bożej Włodzimierskiej zakończyła się audiencja Władimira Putina u papieża Franciszka. Ikonę przywiózł papieżowi Putin. Prezydent zapytał się Franciszka, czy podoba mu się jego dar, a następnie ucałował ikonę i przeżegnał się. Po nim to samo uczynił również papież. Franciszek rozmawiał z rosyjskim prezydentem przez 35 minut. W czasie serdecznych rozmów wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych i poruszono takie kwestie jak życie wspólnoty katolickiej w Rosji, wskazując przy tym na istotny wkład chrześcijaństwa w rosyjskie społeczeństwo. W tym kontekście wspomniano o krytycznej sytuacji chrześcijan w niektórych regionach świata, jak również o obronie i promowaniu wartości dotyczących godności osoby, obrony ludzkiego życia i rodziny. Jak informuje watykański komunikat, szczególną uwagę zwrócono na zabieganie o pokój na Bliskim Wschodzie i poważną sytuację w Syrii. Nawiązując do niej, prezydent Putin podziękował Ojcu Świętemu za list, który do niego napisał z okazji spotkania G20 w Sankt Petersburgu. Podkreślono też potrzebę pilnego powstrzymania przemocy oraz udzielenie niezbędnej pomocy humanitarnej ludności Syrii, jak również wspierania konkretnych inicjatyw na rzecz pokojowego przezwyciężania konfliktu, których pierwszeństwo daje się negocjacjom. Franciszek spotkał się z pielgrzymką ukraińskich grekokatolików, którzy przybyli do Bazyliki Watykańskiej z okazji 50-lecia umieszczenia w tej świątyni relikwii świętego Jozafata Kuncewicza. Papież zaznaczył, że pamięć o tym świętym ma zachęcać do budowania kościelnej jedności.
Towarzyszy nam w tej drodze i stanowi jej centrum Jezus Chrystus, Pan Zmartwychwstały. To pragnienie komunii zachęca nas, byśmy starali się rozumieć drugiego i szanować go, a także przyjmować i dawać upomnienie braterskie. Drodzy bracia i siostry, najlepszy sposób uczczenia świętego Jozafata to kochać się między sobą oraz kochać jedność Kościoła i jej służyć. Wspiera nas w tym również odważne świadectwo tak wielu męczenników nowszych czasów, którzy są wielkim bogactwem i wielkim wsparciem dla waszego Kościoła. Życzę, by głęboka komunia, którą pragniecie codziennie pogłębiać wewnątrz Kościoła katolickiego, pomagała wam budować mosty braterstwa także z innymi kościołami i wspólnotami kościelnymi na ziemiach ukraińskich i w innych miejscach, gdzie wasze społeczności są obecne.
Astronomowie przygotowują się na zbliżenie komety Ison do Słońca. Nastąpi to w najbliższy czwartek i wtedy zadecydują się jej losy. Niewykluczone, że będzie jedną z najjaśniejszych komet ostatnich lat. Do wyczekiwania na kometę i podziwiania jej na naszym niebie zachęca również dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, ksiądz José Funes.
Jest to jedno z tych pięknych wydarzeń, które sprawiają, że wszyscy stają się astronomami. Dla wszystkich będzie to okazja, by zwrócić wzrok ku niebu, o czym bardzo często zapominamy. Choć oczywiście problemem może być zanieczyszczenie nieba światłem, mamy nadzieję, że tym razem uda się nam zobaczyć tę kometę. Bo podziwianie tych pięknych zjawisk wszystkim coś daje. Tym bardziej, że będzie to miało miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem. Będzie się nam to kojarzyć z gwiazdą betlejemską. Znaczenie tej komety będzie wykraczać poza aspekt czysto naukowy, którym my zajmujemy się w obserwatorium. Te znaki na niebie ukazują nam piękno stworzenia, które mówi nam coś o Stwórcy. Stymulują nas, tak jak stymulowało trzech króli, którzy poszli za gwiazdą. Jak mówi psalm, niebiosa głoszą chwałę Boga.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Ksiądz profesor Karol Wojtyła jeszcze w książkach Miłość i odpowiedzialność oraz Osoba i czyn podkreślał znaczenie tzw. normy personalistycznej, głoszącej miłość jako jedyną relację godną człowieka jako osoby. Ów chrześcijański personalizm znalazł swoje rozwinięcie w papieskim nauczaniu Jana Pawła II. Jego myśl pozostaje ogromnie ważna i inspirująca dla nauk humanistyczno-społecznych, o czym przypomniały niedawne trzecie lubelskie dni personalizmu. Konferencję relacjonuje audycja przygotowana przez Radio R z Lublina. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Toczy się spór o człowieka.
Ojciec Andrzej Derdziuk, prorektor KUL.
Ten spór, choć teoretycznie jest już dawno przecież rozstrzygnięty, to cały czas czeka na dopracowywanie praktyczne, na realizację personalizmu, który nie może stać się tylko pewnym elementem teorii filozoficznej, ale ma stać się pewną praktyką życia, ma stać się pewnym poglądem, który uskrzydla ludzi i sprawia, że mogą dążyć do świętości.
Głównym organizatorem konferencji był kierownik Katedry Personalizmu Chrześcijańskiego na Wydziale Teologicznym KUL, ksiądz Krzysztof Guzowski.
Pasja Jana Pawła II, która go prowadziła do rozwoju określonych koncepcji, to była przede wszystkim pasja człowieka, pasja żywej osoby ludzkiej. Ta pasja przejawiała się w jego modlitwie, w umiłowaniu Boga, którego on dostrzegał właśnie w życiu osób. I jego personalizm to była właśnie taka pasja mistyka i kontemplatyka. On kontemplował obecność Boga w osobach ludzkich. Może dlatego jego specyficzna filozofia i specyficzna teologia. Jan Paweł II miał myśl rewelatywną, to znaczy dla niego nie tyle myśl ludzka była pierwsza, co właśnie tajemnica osoby. Tak jak mówił o tajemnicy Boga, tak mówił też i o tajemnicy osoby ludzkiej. W tej tajemnicy osoby ludzkiej odkrywał cechę, która jest specyficzna dla człowieka jako osoby, mianowicie transcendencję. Człowiek realizuje się nie tylko w sobie, ale przede wszystkim w wyjściu ku innym, ku Bogu jako innemu i ku drugiemu człowiekowi. Więc w przekraczaniu siebie, w wchodzeniu w relacje, w tworzeniu siebie, w poszerzaniu przestrzeni własnej wolności. Czyli można powiedzieć, że Jan Paweł II nie był w żadnym momencie tylko filozofem, był przede wszystkim chrześcijaninem. Jego pasja dla człowieka wynikała z umiłowania Boga w życiu ludzkim, w człowieku.
Bardzo ważną częścią konferencji były dyskusje. Dopełniały się w nich nawzajem wypowiedzi m.in. księży Alfreda Wierzbickiego, dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL oraz Andrzeja Szostka.
Jeśli chodzi o tę międzyosobowość, intersubiektywność, jeśli chodzi o wymiar międzyludzki, tutaj na pewno jesteśmy już ukonstytuowani jako osoby. I o to cały czas myślę, że Wojtyle chodziło, żeby nie zgubić tego, że człowiek jest od początku osobą. Oczywiście może się budzić, nawet często potrzebuje się budzić, właśnie drugi mnie budzi. Powtórę, jest też ten moment jakiegoś moralnego przeobrażenia, dojrzewania, kiedy ja rzeczywiście czuję się, że jestem bardziej osobą. No nie chciałbym nadmiernie cytować poetów, ale rosyjski, radziecki poeta Jewtuszenko mówi, że jeszcze nie zacząłem żyć, jeszcze mnie nie ma, dopóki nie kocham. To są takie doświadczenia, ale zasadniczo jestem osobą. Natomiast w przypadku relacji intersubiektywnych w Bogu są relacje, mianowicie no wiemy dzięki objawieniu, skądinąd tego nie wiemy, że w Bogu są relacje właśnie trinitarne, trzy osoby boskie i to w ogóle konstytuuje boskość Boga, właśnie ten wymiar relacyjny. Natomiast przecież nas nie ma bez Boga i nasze istnienie i nasze bycie osobą jest na obraz i podobieństwo Boga, więc tutaj ontycznie tylko człowiek zostaje ukonstytuowany poprzez obdarowanie go właśnie istnieniem osobowym na wzór i podobieństwo.
Dodam jeszcze, jeśli wolno, że pozostaje jeszcze jedna kwestia, nie tylko porównanie relacji międzyosobowych na poziomie ludzkim. I bardzo słusznie zauważył ksiądz profesor Wierzbicki, że przecież substancjalnie ja jestem osobą od poczęcia, zanim jeszcze sobie to uświadomię, a co innego znaczy porządek psychologiczny pewnego budzenia się człowieczeństwa w człowieku, także bycia podmiotem. Otóż oprócz tej relacji międzyosobowej na poziomie ludzkim i tej relacji międzyosobowej na poziomie boskim jest jeszcze istotny element relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Cały wymiar uczestnictwa już laborem exercens zostaje ubogacony teologicznie przez przywołanie pracy ludzkiej jako kontynuacji tej pracy, którą rozpoczął Bóg. Niektórzy teologowie twierdzą, że niejako Bóg świadomie i dobrowolnie nie dokończył dzieła stworzenia. Że jak widzimy pewien chaos w świecie, pewną rzecz, która jest niedorobiona, to nie dlatego, że Pan Bóg niechlujnie wykonał swoją pracę, ale że chciał zostawić człowieka i pokazać mu, jak dalszy ciąg to robić, ponieważ tak wysoko go postawił jako kontynuatora dzieła stworzenia. Otóż ja myślę, że tę całą perspektywę uczestnictwa nie tylko w tym odniesieniu daje się i to znakomicie odnieść w taki sposób do Boga, że z jednej strony ta relacja człowieka do Boga jest fundamentem wszelkich relacji międzyludzkich i jakoś rozświetla to wszystko, co możemy o człowieku powiedzieć, ale z drugiej strony, uwaga, tak naprawdę ja z Ewangelii to czytam, dotykam Boga poprzez dotknięcie człowieka i to jeszcze tego najmniejszego.
Ojciec Jarosław Kupczak przywołał kontekst Jana Pawła II teologii ciała.
Myślę, że jednym z najciekawszych elementów w teologicznej antropologii Jana Pawła II jest jego koncepcja Imago Dei, czyli obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku. Z jednej strony teologia Imago Dei u Jana Pawła II strzeże personalistycznego charakteru tej antropologii, ponieważ obraz Boga w człowieku jest tym, co nas odróżnia od zwierząt. Z drugiej strony można zauważyć, że w myśli Jana Pawła II dokonała się znacząca reinterpretacja tego rozumienia Imago Dei, które było tradycyjnie obecne w teologii Zachodu przez ostatnie 15 wieków. A więc jest coś w człowieku i właśnie w tym wymiarze rodzinnym, małżeńskim i cielesnym, co odbija doskonałość Boga znacznie pełniej niż to się dzieje wśród aniołów. To są te intuicje, które podejmuje Jan Paweł II w swojej antropologii i jak wiemy, za Soborem Watykańskim II po pierwsze bardzo wyraźnie mówi, że jest imago, jest jakieś podobieństwo pomiędzy wspólnotą rodzinną, wspólnotą małżeńską, wspólnotą Kościoła, a Trójcą Świętą. Po drugie, jeśli pomiędzy wspólnotą małżeńską a Trójcą Świętą, to znaczy, że ciało również się liczy, prawda? Bo ostatecznie to rodzenie, o którym mówiliśmy, to nie jest rodzenie duchowe, tylko rodzenie, w którym uczestniczy ciało, razem z atrakcyjnością pomiędzy mężczyzną i kobietą, z miłością, z pożądaniem, z erotyzmem i w końcu z cielesnym, fizycznym rodzeniem. A więc to cielesne, fizyczne rodzenie, gdzie istotny jest element męski i żeński, czyni nas bardziej obrazem Boga niż są aniołowie, prawda? Tą intuicję podejmuje Jan Paweł II.
Dzisiaj cały czas coś nowego słyszę, co mnie utwierdza także w takiej praktyce pedagogicznej.
Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, profesor Alina Rynio.
Podmiotowość i świadomość według personalizmu Karola Wojtyły. Myślę, że jest to w współczesnej kulturze, także kulturze pedagogicznej, niezwykle potrzebne. Bo dzisiaj trwają dyskusje, czy można się zajmować świadomością wychowawczą, czy to jest temat naukowy, czy też nie, czy istnieje świadomość wychowawcza rodziców. Niektórzy twierdzą, że nie, że to nie jest naukowy problem, pojęcie świadomości, samoświadomości. Wiem, jak ono jest bardzo istotne w czynności wychowawczej, że tak naprawdę bez świadomości, samoświadomości, podmiotowości, kształtowania tej podmiotowości nie ma procesu wychowania. Więc kwestionowanie świadomości wychowawczej rodziców uważam za głębokie nieporozumienie. I znajduję tutaj coś, co daje mi kolejne argumenty. Bardzo serdecznie dziękuję.
Personalizm sam jako refleksja nad osobą, czy nad osobami boskimi, ludzkimi.
Ksiądz Krzysztof Guzowski.
Charakteryzuje się u Jana Pawła II tym, że Jan Paweł II widzi osobę w tajemnicy komunii. To znaczy cechą osoby nie jest zamknięcie, ale cechą osoby jest wchodzenie w komunikację z innymi osobami, ze światem innych osób, bycie dla, bycie z innymi, działanie razem z innymi. W ten sposób definicja osoby to dialogiczność i komunikacja. Jeśli chodzi o cechę taką fundamentalną osoby ludzkiej, to jest właśnie bycie w komunii, zdolność do bycia w komunii. A więc można powiedzieć, że te takie oceny koncepcji Jana Pawła II, że jego koncepcja jest indywidualistyczna, że osoba ludzka to indywiduum, to zamknięcie, no przez profesorów zostały oddalone na podstawie badania, na podstawie właśnie bardzo wnikliwych analiz pism Jana Pawła II.
A wcześniej
Karola Wojtyły. I to nas bardzo cieszy, że właśnie profesorowie głównie z zagranicy bardzo wnikliwie studiują i badają pisma Karola Wojtyły, że w Hiszpanii, w Peru, w Meksyku, w Brazylii, w Argentynie i w innych krajach jest ta myśl nie tylko znana, ale może nawet jeszcze wnikliwie badana niż u nas.
Kiedy została rozesłana ankieta do wszystkich potencjalnych uczestników Soboru Watykańskiego II przez kardynała Domenico Tardiniego,
ksiądz Robert Skrzypczak,
Karol Wojtyła odpowiedział pięknym siedmiostronicowym elaboratem, proponując, żeby Kościół wykorzystał szansę, jaka została mu dana poprzez zwołanie Soboru Powszechnego, Ekumenicznego, aby dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że w wielu ludziach zaciemniło się pojęcie Kościoła, sensu przynależności do Kościoła, bo mamy do czynienia z kryzysem wiary, żeby Kościół wykorzystał okazję do dokonania pewnej nowej autoprezentacji wobec świata. I najbardziej ciekawym z tego punktu widzenia byłoby zastosowanie właśnie klucza personalizmu. Przy czym on zwrócił uwagę nie każdego personalizmu, tylko tego chrześcijańskiego. Co go interesowało? Interesowało go postawienie pytania przede wszystkim, co dzieje się z człowiekiem, który znajduje się w Kościele. Co Kościół człowiekowi daje. I potem w jednym z wystąpień soborowych, to była dyskusja paradoksalnie dotycząca środków masowego przekazu, Karol Wojtyła, mówiąc o kulturze jako środowisku wzrastania osoby, porównał też kulturę do jakby wyższego poziomu jeszcze wzrastania, narastania wartości osobowych człowieku do Kościoła, mówiąc, że Kościół jest łonem czy środowiskiem, gdzie człowiek może osiągnąć definitywne spełnienie personalne, czyli na miarę Chrystusa, być włączonym w ten udział.
Wielki spór o człowieka u nas w Polsce wcale się nie zakończy wraz z upadkiem ideologii marksistowskiej. Spór o człowieka trwa w dalszym ciągu, a pod pewnym względem nawet się nasili. Formy degradacji osoby ludzkiej oraz wartości życia ludzkiego stały się bardzo subtelne, a tym samym bardziej niebezpieczne. Potrzeba dziś wielkiej czujności w tej dziedzinie.
Można zatem powiedzieć, że owocem personalizmu chrześcijańskiego ma być świętość służąca zakorzenianiu w świecie i wzrastaniu miłości. Personalizm, który czerpie z daru Trójcy Świętej, odkrywa relacyjność istoty ludzkiej, a jednocześnie wskazuje, że poprzez dar z siebie ta osoba może osiągnąć swoją pełnię.
Audycja została przygotowana przez Radio R z Lublina. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.